Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Będzie nam bardzo miło, kiedy Państwo spędzicie ten czas wraz z nami. Temat, który pragniemy podjąć, do którego pragniemy także zaprosić Państwa, aby współtworzyć czas naszego spotkania, brzmi w następujący sposób: bezpieczeństwo epidemiologiczne. A naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Horban, krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych. Szczęść Boże, witam pana serdecznie. Panie profesorze, z powodu zadowalającego poziomu szczepialności i bezpieczeństwa epidemiologicznego, jakie udało się w Polsce uzyskać przez ostatnie lata, trochę zapomnieliśmy chyba o chorobach zakaźnych. Czy tego rodzaju choroby nie stanowią dla nas, dla Polski, pewnego rodzaju zagrożenia?
Cały czas mamy do czynienia z chorobami zakaźnymi, z chorobami infekcyjnymi i to się nie zmieni, ponieważ my żyjemy w świecie bakterii, wirusów i innych patogenów. Tylko zmieniają się patogeny, zmieniają się metody walki z nimi. Zapomnieliśmy o tyle, że dzięki szczepieniom, to nie jest nowy wynalazek, bo w końcu pierwsze szczepienie było wprowadzone w XVIII wieku. Jenner Ospew, prawdziwa. To teraz, przy obecnym poziomie technologii, możemy zabezpieczyć się przed wieloma chorobami, które jeszcze nie za ojca dzieciństwa, ale za mojego dzieciństwa były zmorą dla społeczeństwa, były zmorą dla dzieci. Były to ciężkie choroby, kończące się czasami powikłaniami, kończące się zgonem. To w tej chwili praktycznie biorąc tego nie mamy. Część tych chorób zniknęła. Eradykowaliśmy ową ospę prawdziwą ze świata. To jest piękny przykład działania na całym świecie, eradykacji bardzo groźnej choroby. Wydawało nam się, że jesteśmy bardzo bliscy eradykacji polio, czyli choroby Heinego Medina. Ślady jej czasami jeszcze widać na ulicach, jak starszy osoby już teraz po 50 chodzą czasami z niedowładami. To są wszystko ofiary tej choroby. Na szczęście mamy szczepionkę i wydawało się, że już prawie eradykujemy polio, a tu z powodu załamania się programu szczepień w niektórych krajach okazuje się, że nadal mamy do czynienia z podejrzeniami tej groźnej choroby i nadal nie jesteśmy w pełni 100% bezpieczni. Część chorób, które wydawało się, że pożegnaliśmy na czas jakiś, przynajmniej z powodu na przykład polepszenia warunków bycia człowieka. Ta część chorób tak zwanych brudnych rąk, jest ich coraz mniej, mimo że nie mamy szczepionki. Dlatego, że jest prowadzony prawidłowy łańcuch żywieniowy z prawidłowym przygotowaniem żywności. Także przez pewien czas, ostatnie 20-30 lat, zdążaliśmy do bardzo szczęśliwego rozwiązania kraju, przynajmniej w znacznej części wolnego od chorób, które da się zabezpieczyć przy pomocy szczepionek czy przy pomocy poprawy warunków bytu. To jest prawda.
A jakie, panie profesorze, są główne wyzwania epidemiologiczne w Polsce na chwilę obecną?
Jesteśmy w bardzo pięknym czasie, kiedy rozwiązujemy problem z wirusowymi zapaleniami wątroby. To znowu to trochę się trzeba cofnąć w czasie. Przez lata my byliśmy zagłębiem dla tak zwanego wirusowego zapalenia wątroby typu A, czy kiedyś nazywanej żółtaczką pokarmową. Zakaźnicy nie lubią tego słowa, żadnej żółtaczki, żadnej pokarmowej WZW typu A. Znowu w moim pokoleniu właściwie prawie wszyscy przechorowali. W tej chwili poprawa warunków życia spowodowała, że tej choroby prawie nie ma. Byliśmy krajem, w którym występowało mnóstwo zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B, tak zwaną żółtaczką szczepienną. 20, 30, a w szczycie epidemii 40 tysięcy przypadków rocznie. To jest kolosalna liczba. I wprowadzenie szczepień pod koniec lat 80. i początku 90. spowodowało znakomitą poprawę, spadek tego. My w tej chwili ostatniorocznie ostrej go WZWB rozpoznajemy u kilkunastu osób. Czyli to jest nic. 1002 u ludzi w postaci przewlekłej. Często to są osoby, które do nas emigrowały, bo nie mają możliwości szczepień. My szczepimy wszystkie noworodki i plus ta poprawa warunków życia. Następna choroba, której rozwiązujemy, być może będziemy mieli też znakomity sukces. To jest następna literka alfabetu, wirusowe zapalenie wątroby typu C. Tu nie mamy szczepionki i przez wiele lat nie znaliśmy wirusa. Wiedzieliśmy, że istnieje coś takiego, coś przenoszone drogą krwi. Wirus był nazywany nie A, nie B. Teraz wiemy od końca lat 80., że jest to wirus zapalenia wątroby typu C. Odnieśliśmy natychmiast sukces, bo Polska wprowadziła testowanie krwi. Można znaleźć przeciwciała człowieka, który ma te przeciwciała lub replikuje wirusa, usunąć z grona krwiodawców i w tym momencie mamy natychmiast mniej źródeł ryzyka, ale pozostały przez lata osoby, które zostały zakażone. Ponieważ choroba ta jest dziwna i nie daje ostrych objawów w momencie zakażenia, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, które zmuszają człowieka do pójścia do lekarza. Tutaj nie. 20% osób w ciągu roku samozdrowieje, ale pozostałe rozwijają przewlekłą chorobę wątroby. I te osoby po latach 20, 30 okazuje się, że mają chorą wątrobę, mają przewlekłe, agresywne zapalenie wątroby albo marskość wątroby. I to jest o tyle problem, że z jednej strony mamy w tej chwili leki. Leki, które dzięki bardzo dobremu programowi lekowemu zostały wprowadzone do Polski i można je używać właściwie bez obawy zrujnowania budżetu, dlatego że po pierwszej fazie dyskusji z cenami te ceny zostały obniżone znacznie i te leki są dostępne. I większość ludzi, które miało rozpoznane zakażenie, w tej chwili jest leczona lub wręcz wyleczona, ponieważ są to leki bardzo bezpieczne i bardzo skuteczne. Kłopot jest zawsze z tymi, którzy nie wiedzą, że są zakażeni. I tutaj, korzystając z okazji, apel do wszystkich, bo warto badać się, czy przypadkiem nie jest się zakażonym kiedyś. Kiedyś, lata temu, głównie drogą zakażenia były przetoczenie krwi. Przed epoką wprowadzania testów, czyli to jest przed 89, 90 rokiem. My wtedy mieliśmy całe mnóstwo krwi, krwiodawstwo było na bardzo dużym poziomie z jednej strony, bo było dużo krwiodawców, ale z kolei nie umieliśmy, nie tylko my, ale świat, prawidłowo opracowywać krwi. W związku z tym ta droga zakażenia mogła być bardzo powszechna. I minęło 30 lat i ci ludzie nie wiedzą, że są zakażeni. A kiedyś tam otrzymali przetoczenie krwi. W związku z tym wszystkich, którzy raz chociaż w życiu wtedy otrzymali przetoczenie krwi, zapraszamy serdecznie do testowania. Ludzi, którzy byli, to też trochę przykro powiedzieć jako lekarzowi, kilka razy hospitalizowani w szpitalach. No jednak niestety kontakt z tak zwaną służbą zdrowia jest ryzykiem i można ulec zakażeniu. O tyle warto, bo w momencie, kiedy już mamy tą marskość wątroby, to leczenie marskości jest mocno wątpliwe. To jest ciężka choroba, nieuleczalna i prowadzi do śmierci. Wcześniej możemy człowieka wyleczyć. I to jest w tej chwili nasze główne wyzwanie, jeżeli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby. Wiemy, że mamy narzędzia, wiemy, że mamy znakomity program i wiemy, że jest część osób, które nie wie o tym zakażeniu. Nie wie, nie chodzi do lekarza, bo się czuje dobrze, bo nie ma powodów. to warto było o tym pamiętać i czasami się jednak pokazać wcześniej w ramach profilaktyki.
Panie profesorze, w zakresie chorób zakaźnych obserwujemy niepokojący wzrost zachorowań na schorzenia, które przez lata udawało się nam ograniczyć, chociażby poprzez wspomniane przez pana profesora szczepienia. I tutaj możemy chociażby wymienić odrę czy krztusiec. Z czego to wynika?
A żebym to ja wiedział. Po pierwsze, u naszych sąsiadów, niektórych, myślę raczej o tej ścianie wschodniej, załamał się program szczepień. Nie jest to tak dostępne jak w Polsce. Mamy w Polsce około 2 milionów ludzi, którzy urodzili się na Ukrainie i do nas przyszli. Duża część tych osób była po prostu nieszczepiona. Dlatego, że te szczepionki nie były dostępne dla wszystkich, co tam dużo ukrywać. W związku z tym takiego programu jak u nas, gdzie za darmo oferuje się każdemu, nakłania się do szczepienia, to takiego programu nie ma. W efekcie cały czas mamy tam do czynienia z zakażeniami. Nie tylko na odrę, ale właśnie słusznie ojciec zauważył, na krztusiec. Na Ukrainie ludzie umierają na wściekliznę, bo nie chodzą do lekarza w momencie, że już dojdzie do zakażenia. A już jak dojdzie do rozwoju choroby, nie może nic zrobić, bo nie chodzą, bo się nie szczepią. Tak? I drugie zjawisko, jeszcze poniekąd marginalne w Polsce, ale już przestaje być marginalne, to fundujemy sobie na własne życzenie. Piękny eksperyment. Cofamy się do medycyny mniej więcej z XVIII-XIX wieku. No jeżeli zaczniemy rezygnować ze szczepień, to oznacza, że będziemy chorować. I to już niestety widzimy.
Również Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła właśnie postępowanie w związku z bezpieczeństwem antybiotykoterapii. I jak z tego wynika? No, niestety, ale część polskich lekarzy i pacjentów zbyt chętnie sięga właśnie po antybiotyki, także w sytuacjach, w których absolutnie od takiej strony medycznej nie jest to konieczne, niepotrzebne. Coraz więcej, większym problemem jest także wzrastająca liczba pacjentów zakażonych lekoodpornymi bakteriami.
No tak, to też jest logiczna konsekwencja. To nie jest takie proste. Tak jak wspomniałem, my żyjemy w świecie bakterii. W tej chwili cały świat naukowy jest na przykład zafascynowany czymś, naszą florą jelitową. Okazuje się, że mamy w sobie kilo, półtora kilo bakterii. My. Póki te bakterie siedzą tam, gdzie mają siedzieć, czyli w przewodzie pokarmowym, to one nie szkodzą nikomu, a nawet, bym powiedział, są niesłychanie pomocne w trawieniu, przygotowywaniu programu. Niektórzy mówią, że sterują naszym zachowaniem. Być może nawet na te ruchy antyszczepionkowe nie te bakterie wpływają. A każda ingerencja lekami, które zabijają bakterie, znosi w sobie ryzyko to, że te leki są skuteczne. W związku z tym, jeżeli są skuteczne, to wybiją lub zahamują wzrost bakterii tych, które są wrażliwe na działanie tego antybiotyku, czyli są hamowane. Ale nie ma antybiotyku, który by zabijał wszystko. W związku z tym te, które są oporne, na to antybiotyk nie działa, mają świetne pole do popisu, zaczynają się namnażać. No jeżeli stosujemy są tak zwane antybiotyki wąskospektralne, które używamy, bo one działają na kilka rodzajów bakterii, ale są tak zwane szerokospektralne, gdzie zabijają całe mnóstwo bakterii. Więc jeżeli niebacznie zaczniemy stosować ten antybiotyk, to istnieje bardzo duża szansa, że on, będąc skuteczny, zostawi nas bakteriami, które są opornymi. Jeżeli te bakterie znajdą się znowu nie w tym miejscu, w którym być powinny, a to łatwo u ludzi, którzy są chorzy, no to mamy dramat. bo nie bardzo potrafimy leczyć, bo nie mamy już w tym momencie leku. Te leki się nam zaczynają kończyć. I tutaj znowu ojciec słusznie zauważył. Jest, ja bym nawet na tych biednych doktorów już tak nie zrzucał, że to oni są winni. No, mojego punktu widzenia tak trochę i pacjenci. Bo jeżeli przychodzi człowiek do doktora i ma gorączkę, no to najprościej jest dać antybiotyk. Na pocieszenie, my mamy bardzo dobrą politykę antybiotykową w Polsce. Chwalę kraj, bo to nie jest zasługa moja, to jest zasługa pokoleń ludzi. Część antybiotyków jest dostępna tylko w warunkach lecznictwa szpitalnego. Część jest w warunkach ambulatoryjnych. I to są inne antybiotyki. Te, które są dopuszczone do lecznictwa ambulatoryjnego, są relatywnie antybiotykami, w cudzysłowie, wąskospektralnymi, łagodniejszymi, nie zabijają tak wszystkich bakterii, więc w tym kontekście są bezpieczniejsze. Więc ten lekarz rejonowy przepisując, no, nawet jeżeli przepisze z nadmiarem na chorobę wirusową, często jako osłonę, to jeszcze tak wiele szkody nie zrobił. Problem zaczyna się wtedy, kiedy człowiek bierze antybiotyk sam. Problem zaczyna się wtedy, kiedy bierze ten antybiotyk za długo. My nie leczymy choroby, my zabijamy bakterie i koniec. Jakiej nie ma, to nie ma powodu brać, jeżeli w ogóle była. I druga część tej historii to jest leczenie szpitalne. Wchodzą nowe leki, które są lekami, znowu mówię, znakomitymi. Zmieniło się nam leczenie nowotworowe. Jest bardzo szeroko stosowane. Nowa grupa leków, które generalnie, powiedzmy, nazywają się przeciwciałami monoklonalnymi lub opartymi o technologię leków biologicznych. Bardzo precyzyjnie zaburzające układ immunologiczny. Świetne, skuteczne na nowotwory, ale obniżają odporność. W związku z tym ludzie, żyjąc wiele lat, ale z obniżoną odpornością, są narażeni na zakażenie. W związku z tym leczymy ich antybiotykami, już nie tak łagodnymi jak w rejonie, tylko bardzo, bardzo mocnymi. W efekcie doprowadzamy do wyjałowienia prawie człowieka. My nie jesteśmy w stanie wyjałowić, bo to jest praktycznie biorąc niemożliwe. Zresztą bez bakterii byśmy nie żyli. No i znowu ta sama sytuacja. Te bakterie, którymi nie jesteśmy w stanie zahamować ich wzrostu przy pomocy antybiotyków, jeżeli dostają się nie tam, gdzie powinny, do płuc, do układu moczowego, do krwi, to zaczyna się ciężka choroba. I często leczenie tej choroby jest bardzo trudne, a często kończy się niepowodzeniem. Także tutaj oczywiście mamy opór, jesteśmy stale w takiej równowadze, kiedy bakterie... Świat jest żywy, bakteria przeżywa to, co jest lepsze. Nawet ta bakteria, z jej punktu widzenia, jeżeli jest oporna na antybiotyk, to ona przeżywa. W związku z tym cały czas należy zachować zdrowy rozsądek i umiejętność leczenia tymi lekami. To nie są pigułki, które się przypisuje na katar. To są naprawdę leki, które bardzo silnie działają, są znakomite, zmieniły nasze życie, no ale z drugiej strony potrafią zaszkodzić.
Panie profesorze, od początku praktycznie naszej rozmowy przewija się gdzieś na drugim planie ten temat szczepień. Jak wygląda realizacja kalendarza szczepień w naszym kraju i jakie jest, czy Polacy mają zaufanie do szczepień?
No generalnie tak. Generalnie tak i wyszczepialność w Polsce jest na poziomie powyżej 90%. Im Polak młodszy, tym lepiej się go da zaszczepić. Dlatego na przykład my szczepimy dzieci, noworodki na wirusowe zapalenie wątroby typu B. I z kraju, który miał plagę zakażeń, choroba, która jak się już rozwinie, to faktycznie po latach prowadzi do śmierci. Nagle zrobiliśmy się krajem, który prawie tego nie ma. Ksiądz wspomniał o odrze. No, odra jest relatywnie łagodną chorobą. 0,1% śmiertelności, czy jedno dziecko, jedna osoba, nie tylko dziecko, na 1000 chorująca na odrę umiera. No ale jeżeli to policzyć na dramat tej osoby, nawet 1 na 1000, przy masowych zachorowaniach, bez szczepień właściwie choruje każdy. W związku z tym prosty przelicznik. Każde dziecko, 1 co 1000 dziecko umierało z powodu odry, a 1 na 100 miało powikłania. W związku z tym to jest tam miarą sukcesu szczepień.
Panie profesorze, czy faktem jest, że dzięki odporności zbiorowej, prawda, która wynika między innymi właśnie z tej liczby szczepień, która jest aplikowana. Pan profesor wspomniał, że ponad 90%, prawda, tych szczepień jest.
Generalnie tak.
Tak. Czy dzięki właśnie temu zjawisku osoby, które nie mogą być zaszczepione, chociażby ze względów właśnie, nie wiem, zdrowotnych czy różnego rodzaju innych, i one nie chorują, czy to właśnie jest efekt tego, że po prostu w danej populacji ta zaszczepialność jest na takim wysokim poziomie? Bo też tutaj właśnie te środowiska, o których pan profesor wspomniał, antyszczepionkowe,
święta prawda,
powołują się na to, że nie szczepią się, a są zdrowe. I tak też szukamy odpowiedzi na to pytanie.
Na to, żeby wystąpiła choroba, musi być najpierw czynnik sprawczy. Jeżeli nie ma epidemii odry, czyli nie ma ludzi chorych na odrę, na jakąkolwiek chorobę, no to nie ma epidemii, bo nie ma od kogo się zarazić. Jeżeli 90% społeczeństwa jest zaszczepione lub przechorowało w tej starszej generacji, no to ryzyko, że spotkamy człowieka, który jest w tym okresie, w którym zaraża, jest relatywnie niewielkie. W związku z tym rzeczywiście te osoby starsze, chore, z osłabionym układem immunologicznym mają mniejsze szanse zakażenia. A proszę, następny aspekt w ogóle tej sprawy. My żyjemy coraz dłużej. W tej chwili 80-90 lat już nie jest taki wiek, który by mówił ho, ho. No 100 lat to jest dopiero osiągnięcie, ale nie znaczy to, że mamy układ immunologiczny 20-latka. Ludzie są chorzy, biorą leki przewlekle, w związku z tym są bardziej narażeni na zakażenie. W momencie, kiedy są te źródła zakażenia, to dochodzi do tego zakażenia. No i często obserwujemy zakażenia rodzinne. Choruje wnuczek, rodzic, jak się nie zaszczepił, i babcia, która nawet się zaszczepiła dawno temu, ale już jej układ immunologiczny nie reaguje tak, jak być powinno. I to jest niebezpieczeństwo następne.
Panie profesorze, ten kalendarz szczepień, który obejmuje zwłaszcza właśnie młodych ludzi od urodzenia, prawda, do 19 roku życia, ile na o chorób obejmuje ten kalendarz szczepień? To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, którą pan profesor już po części wspomniał, to właśnie osoby starsze, prawda? Jest ten kalendarz szczepień dla ludzi młodych, ale właśnie, czy istnieje coś takiego jak kalendarz szczepień dla osób w wieku dojrzałym, w wieku dorosłym, w wieku nawet podeszłym, prawda? I ewentualnie jakie szczepienia są zalecane dla tych osób w tym wieku podeszłym, albo wieku w ogóle starszym?
No tak, są podeszły, może tak bym...
Tak, tutaj tej granicy nie będziemy tutaj absolutnie ukazać, bo każdy z nas pewnie czuje się młody albo na swój wiek.
To jest tutaj ta różnica. Nie, to szczepienia dzielą się na dwie duże grupy. To ze względów administracyjnych, tak zwane obowiązkowe i zalecane. Obowiązkowe to znaczy, że państwo zobowiązuje się do przeprowadzenia akcji szczepień, zakupu szczepionki i przeprowadzenia w sensie fizycznym tego szczepienia, tudzież ewentualnie leczenie skutków czy notyfikacji jakichś objawów niepożądanych. Tutaj jest kilkanaście jednostek chorobowych i te szczepienia w części dotyczą rzeczywiście dzieci od 0 do 18 roku życia, ale również na przykład osoby w każdym wieku, bo szczepienie na przeciwściekliźnie, sam się złapałem, nie znoszę słowa na wściekliznę, szczepienie przeciwściekliźnie, jest obowiązkowe dla każdego, niezależnie od wieku. Dlatego, że to jest choroba w pełni prewencyjna, jeżeli zastosuje się szczepienie w odpowiednim czasie i w 100% śmiertelna, nadal nie mamy na to leczenia, jeżeli wystąpią pierwsze objawy. W związku z tym tutaj szczepienie ratuje życie. Nie ma przeciwwskazań do szczepienia przeciw szczepieniu i nie ma żadnej granicy wieku. I to są szczepienia, które są pokrywane również w 100% przez państwo. I część szczepień, która jest zalecana, tu klasycznym przykładem jest szczepienie przeciwko grypie. To jest następna nasza bolączka, bo mówiliśmy o wyszczepialności prawie ponad 90%, to jeżeli chodzi o taką grypkę, to jest katastrofalna sytuacja. To jest 15%. A często przeprowadza się akcje profilaktyczne, samorządy są za to odpowiedzialne i okazuje się, że chętnych do szczepienia jest niewielu. 5%, 7%. Taka jest wyszczepialność w skali kraju. Szczepionka jest tania, bezpieczna i skuteczna, o ile się trafi. Generalnie dla zdrowia populacji chroni przed grypą. Natomiast grypa jest chorobą ciężką. No, im ktoś jest starszy i ma więcej chorób przewlekłych, to ta grypa zabija. Sama jest bardzo ciężką chorobą, a powikłania są bardzo ciężkie i wymagają często leczenia w oddziale intensywnej terapii, gdzie jak wiadomo śmiertelność jest rzędu 30-40%. To jest tak ciężką chorobą. Więc znowu niezrozumiałe zachowanie. No, nie szczepimy się. Za 20 zł można sobie uratować życie. No ale no, brakuje gdzieś tej świadomości. To jest szczepionka dla każdego. My oczywiście tą granicę polecamy dla każdego powyżej 60-65 roku życia i dla ludzi z określonymi chorobami, układu oddechowego, astmą, niewydolnością krążenia i tak dalej, i tak dalej. To jest absolutnie wskazane i popierane. Także cały czas ten kalendarz jest, on jest zmieniany. Wchodzą nowe szczepionki, które zmieniają często przebieg różnych innych chorób, bo są chorobami, które zabezpieczają przed infekcją różnymi bakteriami, które mogą dawać różne jednostki chorobowe. Mamy odporność, nie chorujemy. W związku z tym naprawdę uważam, że wszyscy uważają, że szczepienia są jednym ze zdobyczy XIX i XX wieku. Zmieniły nasze postrzeganie świata. Jeżeli no wszyscy mamy bliskich na cmentarzach, no proszę przejść po cmentarzach i zobaczyć groby dzieci. To się skończyło w latach 50., 60. prawie. Były specjalne kwatery dla dzieci, bo one umierały z powodu chorób zakaźnych. 10-15%. Teraz tego nie widzimy, w związku z tym zapomnieliśmy.
Panie profesorze, i właśnie czy tym zapomnieniem, czy czymś innym, czy brakiem świadomości spowodowany jest wzrost, bo bodajże od 10 lat notuje się wzrost odmów szczepień. Z tego, co wyszukałem, to w 2010 roku tych odmów było 3437 uchyleń się, prawda? A w roku 2018 tych odmów było 40 342. Czym spowodowany jest właśnie ten proces wzrostu uchyleń od szczepienia?
Myślę, że głupotą i brakiem wyobraźni. To jest o tyle na przykład smutne, bo to czasami rodzice odmawiają szczepień dzieciom. Nie sobie. Bo ja uważam, to można przyjąć taką zasadę, że jeżeli ktoś chce jeździć bez pasów, jedzie sam, no to prawda. Ma mniejsze szanse na przeżycie w razie wypadku. No ale już mógłby temu dziecku ten pas bezpieczeństwa zapiąć. Zwłaszcza, że odpowiada za niego. I moralnie, a poza tym prawnie. No bo nie wiem, chyba ważniejsza jest pierwsza część. Tak? Nie mamy co karać. Jeżeli dziecko zachoruje, albo nie daj Boże umrze, no to jest największa kara. To jest moim zdaniem zdumiewające. No, tutaj żadne argumenty, ponieważ ryzyko szczepienia w porównaniu z ryzykiem zachorowania jest nieporównywalne. Wracając do tych szczepień przeciw wściekliźnie, no, nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby członek ruchu antyszczepionkowego przyszedł i powiedział, że się nie zaszczepi na wściekliznę. Jak usłyszy, że ma taką alternatywę? No może się nie szczepić, bo ryzyko zachorowania na wściekliźnie po pogryzieniu przez zwierzę, załóżmy, że nawet ze wściekłe, no nie jest stuprocentowe. Jak weźmie szczepionkę, to ma praktycznie stuprocentową szansę, że nie zachoruje. Ale jeżeli nie weźmie i zachoruje, to ma stuprocentową szansę, że umrze. No nie spotkałem jeszcze takiego, który powiedział, nie, jestem z ruchu antyszczepionkowego, proszę mnie nie szczepić. Wtedy szczepimy się. Natomiast brak zrozumienia z mojej strony polega na tym, że no, decydujemy o zdrowiu i życiu własnego dziecka.
Bezpieczeństwo epidemiologiczne to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Horban, krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych. Zapraszam również widzów telewizji Trwam do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe wyświetlają się na naszych ekranach. Zachęcam, zapraszam do tego, aby współtworzyć temat jakże ważny, jakże też pewnie bliski nam, prawda, każdemu, każdej spośród nas. W tym temacie jeszcze, panie profesorze, właśnie tych szczepień, czy moglibyśmy zobrazować, w jaki sposób te szczepienia wpływają na sytuację epidemiologiczną w Polsce na przestrzeni lat. Na czym można to w sposób dobitnie zaobserwować?
No, mamy znakomite statystyki, ponieważ właśnie każda choroba zakaźna, która podlega tak zwanej notyfikacji, czy zgłoszeniu do służb sanitarnych, jest notowana, potem te dane są zbierane i publikowane. To przepiękne wykresy, jak ktoś lubi wykresy. Było tyle i wszystko spada nam przepięknie w dół. I teraz nagle patrzymy, że od paru lat na tym niskim poziomie, ale zaczyna być kłopot, zaczynają te choroby rosnąć. Po części to jest faktycznie działalność ruchów antyszczepionkowych. Ja myślę, że po mniejszej części. Ale proszę pamiętać o paru rzeczach. No, żyjemy w otwartym społeczeństwie. Są emigranci, imigranci. My jeździmy. Nagle, jak wspominaliśmy, z kraju relatywnie brudnego, o niskim poziomie higieny, staliśmy się krajem o dużo wyższym poziomie higieny. W związku z tym, może nie jak Szwedzi. Kiedyś, jak przyjeżdżał Szwed do nas, to tak jak do kraju brudnego, więc on łapał całe mnóstwo infekcji. A teraz my jeździmy na całe mnóstwo wycieczek w kraje tropikalne, gdzie występują inne patogeny, inne choroby, inne warunki sanitarno-epidemiologiczne. Firmy wysyłające turystów oferują mnóstwo wyjazdów i nie bardzo często nie mówią, że należy się inaczej zachowywać. Nie łazić na stragany, myć ręce, myć owoce, że możemy mieć, być, musimy być zaszczepieni na choroby, które już w Polsce nie występują, praktycznie biorąc, nie ma potrzeby szczepień, bo żeśmy je zlikwidowali. Nagle obserwujemy powrót chorób, które dawno, dawno temu zniknęły z naszych szpitali, dlatego że zaczynamy my jeździć. Więc wszystko jest płynne, no świat się zmienia. Nic nie jest stałe. Może i na szczęście.
O tym bezpieczeństwie epidemiologicznym rozmawiamy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszamy widzów. Halo, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Marcin z Poznania się kłania.
Witamy Pani Marcinie, proszę.
Mam takie pytanie. Znaczy, ja jestem zaszczepiony. Moje dzieci są zaszczepione. Tylko, że tu jest mały problem, bo jest ogólnie dostępna wiedza i są dwa, można powiedzieć, bieguny. Jest biegun ludzi, którzy są zaszczepieniami I z drugiej strony są ludzie, którzy są przeciwni szczepieniom. I tutaj nie chodzi. Nikt nie chce zrobić, ja broń Boże nie chcę moim dzieciom zrobić krzywdy. Jestem całkowicie świadomy i tak dalej. Ale słuchając, ale jeżeli ja jestem przymuszany do szczepień, nie mam żadnego wyboru, jeżeli, no tak się zastanawiam, jak ktoś mnie przymusza do szczepień, no to niech mi tak gwarantuje, że jak cokolwiek się stanie złego dziecku, niech poniesie pełną odpowiedzialność. A tutaj tego takiego czegoś no w Polsce nie ma. Gdzie indziej są jakieś, tak samo tutaj się może pan profesor źle wypowiada. Wydaje mi się, że nie ma, to nie są antyszczepionkowcy, tylko to jest ten taki bardzo popularny stopno. To jest przeciwko niepożądanym odczynom poszczepiennym. I słuchając wypowiedzi i fachowców z całego świata, no to nie są tacy ludzie, którzy nie mają żadnej wiedzy. To są też profesorowie, którzy są przeciwko i mówią o zagrożeniach ze strony szczepień. I teraz, no, ja jako rodzic byłbym uspokojony i z czystym sumieniem oddał dziecko do szczepienia, to muszę mieć dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest zagwarantowane, że jeżeli coś się stanie i będzie ten NOP, to państwo weźmie stuprocentową, jeżeli jestem zmuszany, odpowiedzialność. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, wydaje mi się, że powinny być zrobione badania. Na pewno ci ludzie, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci, nie chcą to robić no, kochają swoje dzieci, chcą, żeby były te dzieci zdrowe. Ale uważają, że tam jest coś nie tak. Tam są fachowcy.
Mhm. Panie Marcinie, poprosimy o konkluzję wypowiedzi.
Tak. Prosiłbym o możliwość przeprowadzenia w Polsce badań wedle grupą kontrolną, czy te szczepienia są bezpieczne, czy nie.
Wydaje Dziękujemy, mi
się,
panie
że
Marcinie.
Na pewno się znajdą. Tak, dobrze.
Dziękujemy serdecznie, no pozdrawiamy.
Nie będę mieszał, bo jestem trochę zdenerwowany. Dziękuję, panie Wójcie.
Pozdrawiamy i życzymy spokoju. Temat widzimy...
To poruszył pan bardzo ważną rzecz. I bardzo dobrze. Państwo ponosi pełną odpowiedzialność za odczyny poszczepienne. To jest jasne. Dlatego, że jest to państwowy program szczepień za przeprowadzenie i za odczyny poszczepienne. Jeżeli zdarzy się jakieś nieszczęście, to oczywiście państwo leczy i dziecko jest leczone, dorosły też jest leczony. Zresztą wszystkie dzieci w Polsce do 18 roku życia, niezależnie od tego, jaki jest status rodziny, czy jest ubezpieczony, czy nie, wszystkie dzieci są leczone bezpłatnie. Nie ma tutaj żadnego wyjątku i nie ma żadnego powodu do obaw. Pytanie, jak często występują te odczyny niepożądane? Można je podzielić znowu na dwie części, na łagodne i przemijające, i to jest niegroźne, i bardzo rzadko zdarzające się odczyny typu cięższego, które mogą spowodować bardziej lub mniej długie uszkodzenie jakiejś funkcji życiowej, czasami bardzo rzadko, nawet nieodwracalne. Te odczyny poszczepienne są zgłaszane i notowane i badane. To też jest program taki. Szczepionki są przebadane przez lata. W związku z tym my bardzo dokładnie wiemy, jak często występują objawy poszczepienne. Jeżeli państwo mają kiedykolwiek do czynienia z ulotką jakiegoś leku, to tam obowiązkowo producent musi podać objawy niepożądane danego leku, szczepionek także. I najczęściej podaje, bo musi, częstość występowania tych objawów niepożądanych. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, bo ta ulotka jest dość skrótowa, to w internecie pisze się nazwę leku, coś, skrót, który się nazywa w skrócie HPL, czyli charakterystyka produktu leczniczego, i wtedy pokazuje się pełen opis objawów niepożądanych danego leku. Także każdy świadomie może to przeczytać. Ważne jest, żeby to czytać. To nie jest umieszczone po to, żeby straszyć, bo system opieki medycznej nie polega na straszeniu obywatela, ani przymuszaniu go wbrew jego woli, tylko na wymianie informacji. Tutaj pański głos jest niesłychanie cenny, bo pan chce mieć tą informację od nas. Otóż ona jest zawarta w tej charakterystyce produktu leczniczego. Tam jest powiedziane, że jakiś objaw występuje często, czy powiedzmy 1 na 10 osób przyjmujących, 1 na 1000, 1 na 1 000, rzadko. I dopiero ta dyskusja na temat objawów niepożądanych może nam spowodować właściwe postrzeganie problemu. Po to też jest napisane cała ta lista tych objawów poszczepiennych, czy niepożądanych generalnie, nie tylko w przypadku szczepionych, żeby pacjent wiedział, na co ma zwrócić uwagę. Przecież lekarz nie siedzi z człowiekiem 24 godziny non-stop. W związku z tym, mając te objawy lub podejrzewając wystąpienie takich objawów, należy się zgłosić z takim podejrzeniem do lekarza, bo dużo tych objawów jest odwracalnych, jeżeli zareagujemy odpowiednio wcześniej. Także to jest ta informacja i dobrze byłoby, żeby to każdy czytał. Jest napisane prosto i zrozumiale.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam nawiązać do telefonu pana Marcina z Poznania i pana profesora, który prowadzi audycję.
Bardzo nam miło. Z kim mamy przyjemność? Może pani podać?
Sława Ziemielna.
Prosimy.
Chciałabym powiedzieć tak, że antyszczepionkowcy, do których należę, to nie są ludzie, którzy nie chcą szczepić, tak jak powiedział pan Marcin, tylko my znamy składy szczepionek, na których bazie są one produkowane na świecie i na jakiej bazie sprowadza się do kraju naszego. Nasze szczepionki są na bazie rtęci, która szkodzi nam, szkodzi całym pokoleniom. Stąd wzięła się m.in. choroba Alzheimera, uszkadza układ nerwowy, a nie szczepionki jako takie przeciwko chorobom zakaźnym, tylko składnik, na których są przewożone. I na przykład na świecie, w Izraelu, są szczepionki, które są ważne tylko 3 dni. One są na soli fizjologicznej i my jak najbardziej chcemy takich szczepionek w naszym kraju. I wtedy będziemy dzieci szczepić. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pozdrawiamy serdecznie Panią. Panie profesorze.
Nie ma szczepionek w tej chwili z rtęcią w Polsce. Nie ma. No więc były oczywiście. Wtedy, kiedy cały świat je używał. Dawno temu. A nie ma związku udowodnionego tego, co jest substancją konserwującą z czymś, co jest o bardzo odległym skutkiem. O, naprawdę tak nie jest.
Panie profesorze, wiele mówi się ostatnio w Polsce i Europie o ponownym zagrożeniu odrą. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w 2018 roku odrą zaraziło się niemal 10 milionów ludzi na całym świecie, z czego 142 tysiące osób zmarło.
To się mieści w ramach tej statystyki 0,1%, tak? Mhm.
W Polsce od 1 stycznia do 30 listopada zanotowano 1488 przypadków odry. Wynika z meldunku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny. W tym samym okresie ubiegłego roku zanotowano 187 przypadków. To też dość znaczny wzrost.
No, na szczęście tylko 187. A nie 18 tysięcy albo 187 tysięcy. Także jest to wzrost w liczbach bezwzględnych czy procentowych, ale to nie jest jeszcze duża liczba. Ale bardzo poważne ostrzeżenie. Fundujemy sobie za chwileczkę epidemię odry, jeżeli nie będziemy się szczepić. A także przyszło mi już na myśl, że w tymże HPL-u, czyli charakterystyce produktu leczniczego, tam jest podany pełen skład szczepionek. można sprawdzić, czy jest rtęć, czy nie ma. Do czytania.
Halo, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie. Czy jednorazowe zaszczepienie się przeciwko odrze zabezpiecza przed zachorowaniem, czy jednak jest konieczne po raz drugi zaszczepienie się?
Dziękujemy. Pozdrawiamy Panią serdecznie.
Jedna dawka zabezpiecza 93% osób zaszczepionych. Dwie dawki 97-98%. W związku z tym to jest różnica tych 4% osób, które mogą zachorować, jeżeli przyjmą tylko jedną szczepionkę. Wiemy to dość dokładnie, bo pierwsze szczepienia na odrę obowiązkowe polegały na podawaniu jednej dawki. Potem zostało to zmienione, dołożona ta druga dawka ze względu na tą kilkuprocentową różnicę w skuteczności.
W 2017 roku został wprowadzony do kalendarza szczepienia przeciw pneumokokom. Tak. Dlaczego, panie profesorze, właśnie te szczepienia weszły w program powszechnych szczepień ochronnych?
To były duże dyskusje na ten temat. Czy warto, czy nie warto. Szczepionka jest dość droga i proszę pamiętać, że to jednak wszystko kosztuje. Mimo, że my mamy bardzo przyzwoite ceny na szczepionki i nie szafujemy pieniędzmi podatnika i publicznymi, kupujemy dobrze. Dlaczego ta szczepionka została wprowadzona? Pneumokoki należą do bakterii, które są bardzo powszechne. Je mamy prawie wszędzie. I część z tych bakterii jest niechorobotwórczych, część jest chorobotwórcza, część jest względnie chorobotwórcza, właśnie jeżeli znajdzie się nie w tym miejscu, w którym być powinna. Często jest to, zwłaszcza u dzieci, przyczyną poważnych infekcji, kończących się też ciężkimi powikłaniami albo śmiercią. W związku z tym zdecydowaliśmy się po bardzo ostrożnym sprawdzaniu, jak ta szczepionka działa w populacji. To było badanie w kilku miastach, w kilku gminach. Okazało się, że nie tylko dzieci nie chorują na zapalenie ucha, czy zapalenie gardła, czy na pneumokokowe zapalenia płuc, ale również ta odporność przenosi się na starszych, którzy nie byli zaszczepieni. To, co żeśmy mówili o źródłach infekcji. Jeżeli nie mamy źródła infekcji, czy dziecko nie choruje, to i ten dziadek nie zachoruje w tym momencie, no bo nie ma od kogo złapać. I patrzymy, co się dzieje i tak znowu zapraszam Państwa do statystyk. Spada nam liczba chorób wywołanych przez pneumokoki generalnie. I to jest duży sukces, dlatego że pneumokoki potrafią zabić, jeżeli znajdą się gdzie indziej, wywołując zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenie płuc ciężkie. Także to jest dość przemyślana polityka, nie chroniąca w 100%, dlatego że znowu szczepionki są różne, zawierają mniej lub więcej antygenów poszczególnych epitopów bakterii, poszczególnych rodzajów bakterii w tym przypadku. Więc część chroni więcej, ale za to jest droższa, część chroni mniej. To wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej. W tej chwili obserwujemy dzięki temu zmniejszanie się zakażeń pneumokokowych. I to jest też następny sukces. Mamy mniej chorób.
Prosimy bardzo. Halo.
Halo.
Tak,
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałabym poprosić pana profesora, żeby się odniósł do takiej sytuacji. Jest dziecko, które urodziło się z rozszczepem podniebienia, wargi i było zaszczepione. Oczywiście nie było zaszczepione po kilku dniach, tylko od razu. I jest autyzm. Czy jest prawdą, że autyzm można, bo to jest podobno poszczepienne na choroba, i że to można organizm oczyścić z rtęci i z metali ciężkich, że mózg może być oczyszczony, że są w Polsce kilku specjalistów, lekarzy, którzy to robią. Czy mógłby się pan do tego odnieść i coś na ten temat nam powiedzieć, panie profesorze?
Pani Hanno, dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie panią. Panie profesorze, prosimy.
Tak. Nie ma żadnego związku pomiędzy szczepieniami a autyzmem. Żadnego. Gentleman, który wymyślił ten koncept, został pozbawiony prawa praktyki i wyrzucony z zawodu lekarza, gdyż okazało się, że fałszował dane. Że tematu tutaj nie ma. Nie ma związku z autyzmem. Tutaj mogę się wypowiedzieć jasno i zdecydowanie. Z pewnym konsternacją słyszę o ludziach, którzy podają się za lekarzy i czyszczą mózg komuś z rtęci. To jest szarlataneria i hochsztaplerstwo. I niestety nabijanie sobie kieszeni powodu czyjegoś nieszczęścia, czyjejś choroby, bo oczywiście choroba istnieje. Natomiast nie ma ani takiej metody leczenia, ani związku pomiędzy szczepionkami.
Panie profesorze, w jaki sposób sepsa stanowi wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce?
A, to jest następna rzecz, która się pięknie nam rozwija. W 2016 roku, czyli nie tak dawno, zmieniono definicję posocznicy, czyli sepsy. Zmieniono, bo po kilkunastu latach bardzo intensywnej pracy zrozumiano mechanizm, który się dzieje podczas infekcji. Zarzucono starą. Otóż w tej chwili posocznicę traktujemy jako efekt czy wyraz nieprawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego, nadmiernej najczęściej, na infekcję. Często nie hodujemy już patogenu, bo on już został albo opanowany przez ten układ immunologiczny, albo został zabity przez antybiotyki. Natomiast reakcja układu, naszego układu, rozwija się nadal. I jest to choroba, która jeżeli jest stan właściwie, jeżeli jest prawidłowo prowadzona, szybko rozpoznana i dobrze leczona, to w 90% przypadków kończy się pomyślnie wyzdrowieniem, nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli jest rozpoznany ten stan późno lub z opóźnieniem, to niestety z każdą godziną ta szansa przeżycia, czy szansa przeżycia bez powikłań dramatycznie nam się zmniejsza. W związku z tym bardzo ważne jest prawidłowe postępowanie w przypadku infekcji. I zgłaszanie się do lekarza i też prawidłowe reagowanie pracowników ochrony zdrowia, bo tu jest równowaga pomiędzy dwoma elementami. Pacjent musi się zgłosić do lekarza, a lekarz musi w odpowiedni sposób zareagować. Uczymy w tej chwili właściwie od nowa lekarzy, jak postępować w przypadku posocznicy, jak należy leczyć, bo w obecnym stanie jest to dużo łatwiejsze i dużo efektywniejsze leczenie, pod warunkiem, że się ją rozpozna. Że tu jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, zarówno jeżeli chodzi o uświadomienie, kiedy się pokazywać do lekarza, znamy utrudnienia organizacyjne. Przecież to nie jest tak, że lekarz jest na każdym rogu i w przypadku każdej gorączki biega, ale również i poziom wiedzy lekarzy, który się poprawia, ale zawsze jeszcze można coś polepszyć.
Do tego tematu jeszcze powrócimy. Tymczasem odbierzmy telefon. Halo, proszę. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, Grażyna z Radzymina.
Szczęść Boże, Pani Grażyna.
Ja chciałabym się odnieść do słów Pana Profesora, do tych, które wcześniej mówiło o właśnie tych szczepionkach i o tym, że są jakieś karty, charakterystyki. My mamy troje dzieci i nigdy przy tym, w momencie, kiedy szliśmy na szczepionkę, nikt nie dał nam takiej ulotki i jedyne jakby takie informacje, jakie dostaliśmy, że po szczepionce może wystąpić na przykład temperatura czy zaczerwienione miejsce, gdzie szczepionka została wykonana. Dodatkowo przy najmłodszej córce zawsze jak chodziliśmy na wizytę, to właśnie pierwszą reakcją lekarza było, że karta szczepień, jakie teraz jeszcze dodatkowe szczepienia można wykonać i tak dalej. Generalnie mamy też syna 17-letniego, który jest dzieckiem niepełnosprawnym i urodził się, miał 10 punktów, do 2,5 roku rozwijał się normalnie. I nagle, nie wiem, dziecko zaczęło być nadpobudliwe, dziwnie się zachowywać, zatrzymała się mowa. My oczywiście nie wiedzieliśmy, skąd to się wzięło. Zaczęliśmy jakby korzystać z różnych tam terapii i tak dalej, i tak dalej. Dopiero po jakimś czasie ktoś nam zasugerował, że być może jest to właśnie jakiś odczyn poszczepienny, bo syn w wieku 2,5 roku przyjął tam jakąś większą dawkę szczepionek, bo wcześniej trochę chorował. I oczywiście lekarzowi, jak to później powiedzieliśmy, no to stwierdził, że to nie jest możliwe, żeby to było od szczepionek. No w tej chwili dziecko jest niepełnosprawne, nie mówi. I nikt nie wie do tej pory, 17 lat nie mamy diagnozy, dlaczego taka niepełnosprawność wystąpiła. I tutaj jeżeli chodzi o pomoc państwa, no to oczywiście państwo w jakiś tam sposób pomaga. Dziecko chorowało, były problemy. Natomiast tak naprawdę ta pomoc jest nadal znikoma. Ci rodzice, którzy mają dzieci właśnie z tym odczynem poszczepiennym, którzy mają problemy, borykają się i z problemami finansowymi, bo terapie i inne rzeczy dużo kosztują. My z mężem oboje pracujemy, więc też czasowo jest bardzo trudno cokolwiek jakby zorganizować. Tylko szkoła i takie terapie, które możemy czasowo. I naprawdę ja myślę, że tutaj ci rodzice, którzy w tej chwili są w tym, którzy jakby może nie walczą, ale sygnalizują, że coś, że szczepionki mogą spowodować jakieś odczyny poszczepienne, moim zdaniem mają rację i tutaj państwo powinno pochylić się też nad tą kwestią. I przebadać te szczepionki. Mhm. Jeżeli pan twierdzi, że w tej chwili nie ma rtęci w szczepionkach, ja nie jestem w stanie w tej chwili tego sprawdzić. Natomiast wiem, że jak interesowałam się tym wcześniej, to w szczepionkach rzeczywiście była rtęć. Było też wiele innych jakichś składników konserwujących, które mogą szkodliwie działać na dziecko. Także no to naprawdę trzeba się przyjrzeć, bo
Pani Grażyno,
rodzice, którzy mają dzieci,
Pani
naprawdę
Grażyno,
cierpią.
Poprosimy
całe życie.
O konkluzję.
No chciałam tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że tylko promowanie szczepionek, bo tutaj pan profesor jakby promuje, jakby chciał wszystkich zachęcić i występuje, znaczy ja tak odczuwam, jakby występował w imieniu tutaj firm farmaceutycznych, które sprzedają te szczepionki. I osoba, która ma dziecko niepełnosprawne, nie czuje się z tym komfortowo.
Pani
to jest
Grażyno,
jakiś ułamek, a tym ułamkiem my jesteśmy jakby ludzie i nasze dzieci.
Pani Grażyno, dziękujemy serdecznie. Zapewniam Panią, że Pan Profesor w takiej roli nie występuje. Występuje na nasze zaproszenie telewizji Trwam Radia Maria, na pewno nie żadnych koncernów. Pozdrawiam serdecznie Panią.
Właściwie tak już mówiąc trochę pół żartem, pół serio, powinienem być za ruchami antyszczepionkowymi jako lekarz chorób zakaźnych. Jeżeli nie będziemy się szczepić, bo nie będzie szczepionek, to w tym momencie rola lekarza chorób zakaźnych w społeczeństwie wzrośnie niepomiernie. W związku z tym powinienem mówić, proszę bardzo, nie szczepmy się. Nie szczepmy się, będziemy mieli pracę. Nie, to jest troszkę ma sprowadzenie ad absurdum tej dyskusji. Nie, nie, nie mam związków z przemysłem farmaceutycznym produkującym szczepionki i nie pracuję dla nich. Pracuję dla ludzi, bo jeżeli jest szczepionka, która może ochronić człowieka przed chorobą, należy ją stosować. Krótko.
A słuchając, panie profesorze, czy właśnie czy tej dyskusji, dzisiaj nawet tych telefonów naszych drogich widzów, widzimy, że właśnie te obawy gdzieś są, prawda? I też sięgając chociażby do raportów, które są przedstawione przez Komisję Europejską dotyczącej właśnie szczepień, to zauważamy, że na kontynencie europejskim gdzieś te obawy no, są większe niż gdzie indziej. 7 na 10 krajów o najniższym poziomie zaufania do szczepionek to właśnie w Europie. I gdzie tutaj szukać właśnie no, tej sytuacji, która ma odzwierciedlenie również w telefonach? Bo z jednej strony pan profesor no, obrazuje, prawda, jaka jest rola, jaki jest wpływ właśnie szczepionek, a z drugiej strony te obawy gdzieś są zasiane.
To jest zrozumiałe, że ludzie pytają się. Sam bym się pytał, co tam jem dzisiaj na obiad, kto mi co tam wsypał do jedzenia, jaki antybiotyk przy okazji przygotowywania paszy dla zwierząt i paszy dla mnie. To jest absolutnie prawidłowe. I te kraje, w których ludzie są przyzwyczajeni do dostawania uczciwej informacji, to jest rzeczą oczywistą, że tą informację przyjmują, tolerują. Powtarzanie, że jest rtęć, bo ktoś nie umie przeczytać ulotki, czy nie chce przeczytać ulotki, no to nie jest poziom dyskusji. Nie ma. Nie ma. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, zawsze można zażądać bardzo dokładnych badań. Te szczepionki są zresztą badane, no bo nikt nie jest samobójcą. Natomiast z drugiej strony no nie ma takiej sytuacji, że wszystkie szczepionki są w 100% bezpieczne. Jeszcze raz powtarzam, każdy lek i każda ulotka ma w środku, każda szczepionka ma w środku ulotkę. Można ją przeczytać. Od tego jest internet, od tego jest informacja. To są informacje urzędowe, podawane przez producentów pod karą kodeksu karnego. No, minimum zaufania dla tego, który to produkuje i sprawdza. Wszystkie tego typu produkty są naprawdę bardzo dokładnie sprawdzane.
Bezpieczeństwo epidemiologiczne to temat, który podejmujemy. Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Witam, Andrzej Zubarzewicz dzwoni.
Witamy panie, prosim bardzo.
Witam. Wie pan co, chciałbym jedną rzecz tutaj, bo wiele osób dzwoni i mówi o różnych metalach ciężkich, tego typu sprawach, a nikt nie mówi o multiszczepionkach, które są chyba... Halo? Czy
tak.
Słyszysz mnie?
Słyszymy panie, panie.
Najgorszym problemem chyba tutaj są multiszczepionki, które są podawane jednocześnie na kilka chorób. I one powodują właśnie duże zmiany w organizmie dziecka, które potem powoduje różne reakcje uboczne. Drugą rzeczą ważną, która jest, o tej się mówi, szczepionki nie są badane, można powiedzieć, szczegółowo tak jak lekarstwa. I tu też są po prostu zbyt szybko oddawane do sprzedaży, a nie są dobrze zbadane. I to powoduje potem różne sytuacje takie, że dzieci mają właśnie takie choroby jak tutaj pani wcześniej wspomniała. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i myślę, że coś usłyszę ciekawego na ten temat.
Panie Andrzeju, pozdrawiamy. Panie profesorze, prosimy o ustosunkowanie się do głosu. Panie Andrzeju.
Istnieje sposób urzędowy, czy ustalony od lat testowania leków i szczepionek. Szczepionka jest pewną formą leku. Przeprowadza się badania najpierw tak zwane in vitro, czyli w szkle, potem na zwierzętach, potem na ludziach zdrowych, potem na ludziach chorych, a potem się dopuszcza do obrotu. Nazywa się to cykl badań klinicznych. Badania kliniczne trwają nie natychmiast, nie od razu. Często trwają kilka, a nawet kilkanaście lat. W czasie tych badań klinicznych dochodzi do wycofania leków, które nie spełniły swoich oczekiwań. Potem lek jest dopuszczony do obrotu. Szczepionka jest w tym przypadku też rodzajem leku. I cały czas jest monitorowane bezpieczeństwo i skuteczność tego leku przy pomocy bardzo prostych mechanizmów zbierania ankiet i analizy tych danych. Zdarza się również, że lek zostaje wycofany z obrotu, czy szczepionka, jeżeli okazuje się, że ma za dużo objawów ubocznych lub nie działa w sposób taki, który był zamierzony. Wycofuje się też leki i szczepionki, jeżeli wchodzą nowe generacje leków, które są często bezpieczniejsze i skuteczniejsze. I tak samo w przypadkach szczepionek. Rozmawialiśmy o tej rtęci. 30 lat temu nie było innych. Bardzo proszę, stosowaliśmy to. Był inny jeszcze system polityczny, więc to też wpływało wtedy na używanie suboptymalnych leków. Proszę o tym nie zapominać. My jeździliśmy syrenkami, czyli dwutaktami, kiedy cały świat już dawno wiedział, że dwutakty szkodzą, powodując potworne ilości kłębów spalin. Tak samo było z poziomem medycyny i poziomem szczepionek. No teraz mamy też już te czterotakty i normalne samochody. No? Także tutaj to ja. I nie ma żadnych dowodów, żadnych, że szczepionki, które są budowane z kilku bakterii, one nie są dokładnie budowane, najczęściej nieżywych, to są rekombinowane szczepionki, są to fragmenty genomu, fragmenty ścian komórkowych, które mają za zadanie wywołać odpowiedź immunologiczną, która nas chroni przed zakażeniem. Także to, no nie jest to tak aż proste. Nie ma, jeszcze raz, jasnych dowodów, które mówią o związkach tego typu chorych ze szczepieniami. Nie ma. To są badania robione na olbrzymich grupach. No, w Polsce rodzi się kilkaset tysięcy dzieci rocznie. Jest to grupa kontrolna. 400-600 tysięcy dzieci. Kiedyś rodziło się milion. To jest ta kohorta w Polsce, na której się sprawdza.
16 października bieżącego roku Główny Inspektorat Sanitarny opublikował program szczepień ochronnych na 2020 rok. Panie profesorze, jakie zmiany pojawiły się w tym najnowszym programie szczepień ochronnych?
One są nieduże. One są nieduże. Tam zostały wprowadzone zmiany, się trochę nowych szczepionek. Zostało zwrócone, słusznie tutaj ojciec zauważył, szczepienie ludzi dorosłych. Jest rozważane i chyba już się ukazało szczepienie na pieniądze pracodawców niektórych chorób, zwłaszcza na przykład pracowników ochrony zdrowia, którzy zamiast dawać przykład szczepienia przeciw grypie się nie szczepią, bo muszą też wydać 20-30 zł. Teraz będzie pokrywał to pracodawca. Generalnie jakichś zmian olbrzymich, rewolucyjnych nie ma, mimo że jesteśmy przed epoką wprowadzenia jeszcze innych chorób.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za czas tej pierwszej części naszego spotkania na antenie telewizji Trwam. I zapraszamy serdecznie widzów. Drodzy, dziękujemy również za ten wspólnie spędzony czas. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maria kontynuować będziemy nasz dzisiejszy temat, który brzmi bezpieczeństwo epidemiologiczne, a naszym gościem będzie w naszym ciągu pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Horban, krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panie profesorze i zapraszamy na drugą część. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.